Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Temat dzisiejszej mojej usługi zaczerpnąłem z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Krzew winny i latorośle. Otwórzmy Ewangelię Jana, 15 rozdział i przeczytam od pierwszego wersetu. Pan Jezus mówi: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jakby kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. Bo to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Bracia i siostry, Pan Jezus wielokrotnie czynił wiele porównań swojej osoby. Między innymi mówił, że jestem bramą dla owiec. Tutaj widzimy porównanie, że mówi: ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Myślę, że każdy z nas widział krzew winny. My potocznie nazywamy go winogronem, chociaż winogrono jest to owoc krzewu winnego. I najczęściej ten krzew winny, który spotykamy, jest to posadzony kiedyś gdzieś przy ścianie, przy jakiejś pergoli, przy do tego celu zrobionej specjalnej drabince, aby się piął. Krzew winny, który rośnie i nie jest nigdy pielęgnowany. Z takimi krzewami najczęściej mamy do czynienia. Pan Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. I może to być dzika latorośl. Może zacznę od tego, czym jest latorośl. Pan Jezus mówi o nas: wy jesteście latoroślami. Latorośl jest to tegoroczny pęd, który budzi się z pączka śpiącego na wiosnę i który wzrasta. I gdyby nie praca winogrodnika, Boga Ojca, to on by rósł i rósł, ponieważ jego wzrost jest praktycznie niepohamowany. On w ciągu roku potrafi wzrosnąć nawet do kilku metrów. Ale to jest dzika latorośl, a nie o taką latorośl chodzi Panu Jezusowi, abyśmy nią byli. Gdy mówię o tej dzikiej latoroślach, to mam taki obraz przed sobą. Kiedyś mój tato w swojej pasiece posadził również krzew winny. zrobił dla niego jakąś tam małą drabinkę, małą pergolę, a on później, gdy tak rósł nieprzycinany nigdy, napotkał na swojej drodze drzewo jabłoń. I tak w tym niepohamowanym wzroście ogarnął tą jabłoń, że praktycznie zasłonił jej cały dostęp do światła. I ta jabłoń zaczęła powoli, powoli usychać. Dzika latorość nigdy nie pielęgnowana. Bracia i siostry, czy dzika latorość wydaje owoce? Oczywiście, że wydaje. Mało tego, ona wydaje nawet więcej owoców niż latorość pielęgnowana. Ale są te owoce małe, są kwaśne, cierpkawe. Brakuje im po prostu słońca, brakuje im światła, brakuje im pielęgnacji. Jest ich o wiele więcej. I o takich owocach dzikiej latorośli mówi między innymi list do Galacjan. Bracia i siostry, pozwólmy otworzyć sobie list do Galacjan, 5 rozdział i przeczytać wiersz od 16 do 23. Ja przeczytam ten fragment Słowa Bożego z tłumaczenia z komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu. To jest komentarz brata Dawida Sterna, mesjanistycznego Żyda, nowonarodzonego, który uznaje Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Dlatego, że tamto tłumaczenie oddaje o wiele więcej dla mnie i będzie mi bardziej przydatne, aby wytłumaczyć to dzisiejsze słowo, niż tłumaczenie z Biblii Warszawskiej. Ale jeśli można, również śledźcie i to tłumaczenie na ekranie. Chcę przez to rzec, co następuje. Żyjcie według ducha. Wtedy nie będziecie robić tego, czego chce wasza stara natura. Bo to, czego chce stara natura, sprzeciwia się duchowi, a to, czego chce duch, sprzeciwia się starej naturze. Te dwie rzeczy są sobie przeciwne, także nie jesteście w stanie realizować swoich dobrych zamiarów. Jeśli jednak prowadzi was duch, to nie jesteście poddani systemowi, który rodzi się z wypaczenia zakonów legalizm. Aż nadto zaś oczywiste jest, co robi stara natura. Wyraża się ona w rozwiązłości, nieczystości i nieprzyzwoitości, w kulcie bożków i używaniu narkotyków w związku z okultyzmem, w sporach, walkach, zazdrości i gniewie, w samolubnej ambicji, podziałach, intrygach, zawiści, w pijaństwie, orgiach i tym podobnych rzeczach. Ostrzegam was, jak ostrzegłem już wcześniej, ci, co robią takie rzeczy, nie będą mieć udziału w Królestwie Bożym. Bracia i siostry, w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest mowa o zazdrości, gniewie i knowaniach. Natomiast w tłumaczeniu, które wam przedstawiłem, zamiast słowa knowania jest użyte słowo samolubna ambicja. I właśnie jeśli jesteśmy wszczepieni w ten krzew winny, czyli w Jezusa Chrystusa, jesteśmy tymi latoroślami, a więc tegorocznymi nowymi pędami, to pomimo tego, że jesteśmy w Chrystusie, mamy dalej wolną wolę. Mamy dwie drogi wyboru. Albo iść drogą cielesnej natury, która rodzi takie owoce, jak przed chwilą przeczytałem, między innymi samorealizacji swojej samolubnych ambicji, albo iść tą drugą drogą. Albo iść drogą, poddając się winogrodnikowi, aby nas przycinał, aby nas pielęgnował. I fajnie by było, gdyby po nowym narodzeniu nie mielibyśmy wyboru. Musielibyśmy się poddać, jak mówi list do Hebrajczyków, Ojcu Duchów, aby nas prowadził, aby nas pielęgnował i przycinał. Ale niestety ta natura stara, natura Adama, ciągle jest w nas i ona ciągle podnosi głowę i ciągle ma tą tendencję, aby realizować swoje egoistyczne, niepohamowane ambicje. To często jest przyczyną w zborach tego, że jeżeli człowiek rodzi się na nowo, mija rok, dwa, jego niepohamowana, egoistyczna ambicja wyobraża w nim to, że myśli sobie, że już jest zdolny do tego, aby na przykład nauczać, aby być pastorem, aby być starszym i tak dalej. Niepohamowana, egoistyczna ambicja. Jest wybór, jest wolna wola w nas poddać się prowadzeniu Boga albo dalej pielęgnować swoją niepohamowaną, rozpasaną, cielesną naturę. Taki człowiek wydaje się, że on bardzo szybko przyrasta, że jego wzrost duchowy jest bardzo szybki, ale to jest tylko ułuda, bo owoce, jakie wydaje, są niestety gorzkie, cierpkie, kwaśne. Nie nadają się do jedzenia. I najwyżej, co z nich można zrobić, to zamiast dobrego wina, ocet winny. Kiedyś w Słowie Bożym mamy zapisany taki werset w Księdze Jeremiasza, w 31 rozdziale. W owych dniach już nie będą mówili, ojcowie jedli cierpkie grona, a zęby synów ścierpły, lecz każdy umrze za swoją winę. Ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby ścierpną. Kontakt z takim człowiekiem właśnie tym się przejawia, że on wydaje takie owoce. I zawsze mam przed oczyma ten obraz tej jabłoni. Człowieka, który styka się z cielesną naturą. Z człowiekiem, który mimo wszystko jest narodzony na nowo. Który jest w krzew winny wszczepiony w Jezusa Chrystusa. Który powinien czerpać z Jego soków, ale nie czerpie. Idzie swoją niepohamowaną ambicją. Bardzo szybko wzrasta. I iluzją jest, że to jest wzrost duchowy. To nie jest wzrost duchowy. To jest, bracia i siostry, karmienie swojej cielesnej natury. A owoce, jakie wydaje, nie nadają się praktycznie do spożycia. Jest też ten drugi właściwy wzrost, na którym chciałbym się dzisiaj skupić. Jeśli następuje wiosna, tak jak ten okres, gdzie mamy takie typowe przedwiośnie, w krzewie winnym są zachowane pączki śpiące. I gdy rusza wegetacja, wówczas z tych pędów zeszłorocznych, taki pęd nazywa się łozą, jest on już zdrewniały, wytryskuje z tego korzenia, z krzewu winnego sok. I to, bracia i siostry, z taką siłą, że gdybyśmy przegapili moment przycięcia i zrobili to za późno, to on z taką siłą wytryśnie, że po prostu jest to strumień. Przycięty za późno krzew winny, ten sok z taką siłą idzie do latorośli, że do pączków śpiących, że po prostu wytryskuje na zewnątrz. I w tym mam obraz Jezusa Chrystusa. O czym jest tak naprawdę mowa? Czy jest mowa tutaj o zwykłym soku, który jest w drzewie? Gdy Pan Jezus porównuje siebie do krzewu winnego? Oczywiście, że nie. On mówi o Duchu Świętym. Czy pamiętacie te słowa, które powiedział przy studni Jakuba do Samarytanki? Mamy je zapisane w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Wiersze 10-14. Przypomnę wam. Odpowiadając Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama poprosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Jeżeli teratolość poddaje się prowadzeniu winogrodnika, a jest to jego praca przez cały rok, jak będę wam chciał przedstawić. Ciężka praca nad tą latoroślą, która poddaje się Bożemu prowadzeniu, którą jesteśmy my. Przychodzi wiosna, ten sok pobudza pączki, które śpią, pączki śpiące, z taką siłą, że rozwijają się i zaczynają rosnąć. I gdyby je tak puścić wolno, to byłoby tak jak z tą dziką latoroślą. Jej wzrost byłby niepohamowany, bardzo szybki, ale owoce gorzkie i cierpkie. Natomiast latorość prowadzona wymaga całorocznej pielęgnacji. Słowo Boże mówi, że to Ojciec, Bóg Ojciec jest tym winogrodnikiem, który pielęgnuje tą latorość, czyli każdego z nas osobna. One mają tylko częścią wspólną tych latorości jest tylko krzew winny, a biegną do siebie równolegle. Każdą latorość prowadzi winogrodnik. Według swojego uznania, według potrzeby, według swojej wiedzy o niej. Bo my często mamy tendencję do osądzania siebie wzajemnie. A ten ma mały wzrost, ten ma szybszy, ten poszedł w prawo, ten poszedł bardziej w lewo i tak dalej. Bóg Ojciec doskonale wie, komu z nas czego trzeba i w jakim momencie, gdzie ma przyciąć. I tnie, bracia i siostry. Dlatego nie martw się o tą latorość, która siedzi po twojej prawej czy lewej stronie. Że ona poszła za bardzo w lewo, a tamta się skręciła, a tamta w prawo, a tamta za wolno, tamta troszkę szybciej. Nie martw się o to. To jest zmartwienie Ducha Świętego. To jest zmartwienie winogrodnika, który doskonale cię prowadzi. Przechodzimy różną drogę w życiu. Dlatego, że nie zawsze poddajemy się Ojcu Duchów i Jego prowadzeniu. Czasem bywa tak, że Bóg musi przyciąć w samym środku okresu wegetacji. I wówczas ta latorość płacze. Winogrodnicy używają takiego określenia jak płacz łozy. Ona płacze. Wylewają się dosłownie soki, wylewa się łza. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, czy każdy z was tego doświadczał w życiu, ale ja doświadczyłem takiego prowadzenia, że w środku sezonu wegetacyjnego, kiedy nie poddawałem się Bożemu prowadzeniu, Bóg mnie przyciął. I były łzy, i był ból, i było cierpienie, bo to się tak łatwo nie goi, jak się przyczyna w normalnym czasie, po okresie wegetacyjnym, po wydaniu owoców. I na 3 lata mnie przyciął po kręgosłupie, że przez 3 lata, bracia i siostry, musiałem pewne rzeczy zrozumieć w swoim życiu. Uporządkować od nowa zacząć myśleć inaczej o Kościele Bożym, ukierunkować swoją gorliwość inaczej, ale co jest istotne? Istotne jest to, aby to zrozumieć, bracia i siostry. Bo często to bywa tak, że Bóg przycina, a człowiek płacze, narzeka, oj, tu mnie boli, tam mnie boli, a skutek jest taki, że nie zatrzyma się i nie poddaje się prowadzeniu Boga Ojca. Nieraz jest tak, że to przycięcie zaboli, bo musi zaboleć. Dlaczego nie jest cięte w odpowiednim czasie? Bo Bóg zawsze daje człowiekowi tą szansę. Mówi, a poczekam jeszcze, poczekam. Przecież w zeszłym roku w tym samym momencie, w tych samych okolicznościach przyciąłem go, dałem mu do zrozumienia, ale on za rok, wyrastając jako nowa latorość, znowu popełnia te same błędy. I czasem tak bywa, że człowiek musi pewne rzeczy zrozumieć, dlaczego tak jest, ale dobrze jest, jak ma serce otwarte i chce zrozumieć. I chce zrozumieć, pamiętam, po 3 latach Bóg mnie uzdrowił z kręgosłupa, ale pamiętam tę swoją modlitwę. To była taka modlitwa, jak się modli dziecko. Przyszedłem, pamiętam, przed Boży tron i mówię, Boże Ojcze, gdzieś jest ojciec, który by ustawicznie bił swoje dziecko? Jeśli ukarałeś mnie, a dziecko zrozumiało swój błąd, zrozumiało to, co zrobiło źle i odwróciło się, to proszę cię, odwróć też swoje karanie i zaniechaj go ode mnie, ponieważ ja już wiem, o co ci chodziło. I bardzo szybko przyszło uzdrowienie, po 3 latach. Ale te 3 lata były bardzo nieprzyjemne dla mego ciała, dla mojej cielesności. Bracia i siostry, przez cały rok, jak powiedziałem, Winogrodnik ojciec pielęgnuje każdego z nas, każdą latorośl. Na czym to polega? Chodzi o to, żeby tych owoców było mniej, ale one były pełne, wybarwione, dojrzałe, soczyste, pachnące. Kim? Chrystusem, krzewem winnym. Aby one pachniały tak jak krzew winny. I rzeczywiście, gdy policzymy w liście do Galacjan te owoce cierpkie, kwaśne, które wydaje nasza cielesna natura, to jest ich o wiele, wiele więcej niż owoców Ducha Świętego. Owoców latorośli, która poddaje się prowadzeniu winogrodnika, Boga Ojca. Co Bóg musi czynić? Co winogrodnik musi czynić, aby doprowadzić te owoce do takiego pełnego owocowania? Otóż w międzyczasie musi wyłamywać liście, które zasłaniają owoc, aby większa światłość była, padała na ten owoc. Większe światło. Światłość Jezusa Chrystusa. Światłość Bożego poznania, Bożego oblicza. Musi wyłamywać też pędy, dzikie pędy, które wyrastają. Te pędy są nazywane pasierbami. Są one niepotrzebne i niepotrzebnie ciągną soki. Soki zamiast iść do owoców, to idą do liści i odbierają pokarm tym owocom. I gdy na jesień te owoce są już przepiękne, wybarwione, a wrócę jeszcze do listu do Galacjan i przypomnę, jakie to są owoce, owoce Ducha Świętego, owoce prowadzone, wyprowadzone przez winogrodnika, gdzie latorośl poddaje się Bożemu prowadzeniu. List do Galacjan, 5 rozdział 22-23. Ale owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, wierność, pokora, wstrzemięźliwość. Takim rzeczom nic się w zakonie nie sprzeciwia. Dużo mniej niż owoców cielesnej natury. Dużo mniej niż owoców tej dzikiej latorośli. Ale te owoce są piękne. I zobaczcie, co w życiu przyciąga ludzi niewierzących do nas. Właśnie te owoce, które widzą w każdym z nas. I czemu ten człowiek jest taki radosny? Przychodzę w poniedziałek rano do nadleśnictwa, do mojej pracy i tam zawsze ktoś stoi, wiecie, tam jest taka popielniczka metalowa, tam zawsze godzina 7:05 oni już palą. I tam wszyscy, wiecie, poniedziałek rano niedospani, siedzą, narzekają. Ja nic nie mówię, idę o nim. A z czego ty się cieszysz? Z czego ty się cieszysz? Nic nie powiedziałem, po prostu szedłem. Z czego ty się cieszysz? Widać tą radość w oczach. Naprawdę widać jako owoc Ducha Świętego. Patrząc po ludzku, z punktu ich widzenia, nie ma się z czego cieszyć, bo wszyscy narzekają, oni też. Ale tą radość ze zbawienia, z poznania Jezusa Chrystusa, z prowadzenia winogrodnika, Boga Ojca, widać radość, miłość, łagodność. To na obliczu człowieka widać. To oblicze po prostu jaśnieje. Światłem ciała jest oko i to widać po prostu w oczach. Nawet człowiek nie musi wiele mówić. Ludzie sami się pytają, te owoce Ducha Świętego, które wykształtował Bóg winogrodnik w nas, one są przyciągające. Przyciągają ludzi. Ludzie się pytają, co takiego się stało w twoim życiu, że taki jesteś odmieniony. Jesteś inny niż my. Pachniesz Chrystusem. One pachną Chrystusem. To są owoce godne pożądania. Te są godne pożądania. Owoce Ducha Świętego. Ale co się dzieje, bracia i siostry? Jak powiedziałem, latorośl jest tylko jednoroczna. Po wydaniu tych przepięknych owoców Ducha Świętego, kiedy winogrodnik je zbierze, zobaczcie, to jest jego praca i jego owoc. Nie myślcie sobie, że to już wy jesteście tacy dobrzy, czy ja jestem taki dobry i taki poddatny Duchowi Świętemu, że jak już teraz wydałem te dobre owoce raz, to już tak będzie za rok, dwa i przez całe życie będę wydawał sam siebie dobre owoce. Nic bardziej mylnego. To jest zasługa tylko i wyłącznie winogrodnika Boga Ojca, krzewu winnego Jezusa Chrystusa i tego soku życiodajnego Ducha Świętego. To jest Jego praca. My w tym nie mamy żadnego udziału, chyba tylko poza tym, że się poddamy pracy Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Wtedy wydamy ten obfity, wspaniały, trwały owoc. Dlaczego trwały? Dlaczego zależy Bogu, aby był trwały? Tą trwałość w owocu powoduje słodycz. Gdy jest słodki, to jest trwały. Można z niego zrobić dobre wino. A gdy jest kwaśny, nadaje się tylko na ocet winny, na nic więcej. I po skończonym sezonie następuje, bracia i siostry, przycinanie. I znowu trzeba po zbiorze owoców tą całą latorość, praktycznie prawie całą, wyciąć. I zostaje taki malutki odcinek, 10 cm 20, gdzie pozostawia się od 6 do 12 pączków, aby one zasnęły i na wiosnę jako pączki śpiące znowu zaczęły w nich wzrastać latorośle. I widzicie, ten mały odcinek po przycięciu, po zbiorze owoców, to jest cały roczny duchowy wzrost. Zobaczcie, jaki mały, ale trwały. Ponieważ gdy ta łodyżka zdrewnieje na zimę, wlicza się ją do krzewu winnego. To już jest Chrystus. To już jest krzew winnych. To już jest trwałe. To już jest Jego. Nie ma drogi na skróty. I nie ma przyrostu, tak jak mówiłem, duchowego wzrostu. Jak ta niepohamowana ambicjami człowieka latorość, dzika latorość. Ja jeszcze może wrócę do księgi Jeremiasza. On tak w taki niesamowity sposób oddaje właśnie ten wzrost dzikiej latorośli. Księga Jeremiasza, 2 rozdział. Przeczytam, bracia i siostry, wiersze od 18 do 24. Posłuchajcie. Odnoszę to właśnie takiego wzrostu dzikiej latorośli. A teraz co masz z tego, że udajesz się do Egiptu, aby pić wodę Nilu? Albo co masz z tego, że udajesz się do Asyrii, aby pić wodę Eufratu? Każe ci twoja złość, smaga się twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jaką złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana swojego Boga i nie ma u ciebie bojaźni przede mną, mówi Wszechmocny Pan Zastępów. Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc, nie chcę być niewolnicą. Lecz jak nierządnica kładzie się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem. A przecież to ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy. A jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorośl dziką. Choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi Wszechmocny Pan. Jak możesz mówić, nie zbrudziłam się, za balami nie chodziłam, spójrz na swoje postępowanie w dolinie, zważ, co uczyniłaś, młoda, chyża wielbłądzico, bezmyślnie biegająca swoimi drogami, rwąca się do stepu w niepohamowanej namiętności, łapiąca powietrze, któż może jej żądzę powstrzymać? Młoda chyża wielbłądzico, bezmyślnie biegająca swoimi drogami, rwąca się do stepów niepohamowanej namiętności, łapiąca powietrze. Tak jest naszą cielesną naturą. Tak trudno ją pohamować, tak trudno ją ujarzmić, poskromić, jak dzikie zwierzę. Ale my to mamy w sobie. Niestety, mamy dwie natury. Tą cielesną. To Jan Chrzciciel mówił o Panu Jezusie Chrystusie, że On musi wzrastać, a ja muszę maleć. Tak i ta cielesna natura musi być coraz mniejsza, mniejsza, mniejsza i mniejsza. A muszę wzrastać w tych sokach, w krzewie winnym, w Jezusie Chrystusie, aby nie pójść tamtą drogą niepohamowanych namiętności i żądzy, która prowadzi na zatracenie. Ten duchowy przyrost faktyczny jest bardzo mały, ale on jest, bracia i siostry, systematyczny. Rok rocznie wygląda mniej więcej tak samo. W jednym roku może winogrodnik zostawi troszkę więcej, 12 pączków do przezimowania śpiących, w drugim może 6, w trzecim 8. Ale ten wzrost jest systematyczny, powolny. Tak się wzrasta w Bogu. Nie ma wzrostu, w cudzysłowie mówiąc, w odniesieniu do tej dzikiej latorośli kilkumetrowego. Bo jak to się kończy, my dobrze wiemy. Był, przez rok pokręcił się w zborze, potem wydawało mu się, że już może być pastorem. Dzisiaj jest tam, gdzie jest. Cielesna natura, cielesne, egoistyczne ambicje człowieka do tego prowadzą. Wspomniałem też o fragmencie z listu do Hebrajczyków, chciałbym go teraz przytoczyć, o poddawaniu się Ojcu Duchów, a więc winogrodnikowi. List do Hebrajczyków i rozdział 12, możemy tam przeczytać następujące słowa. Przeczytam wiersze 9-11. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Mamy wybór. Iść drogą cielesnej natury, dzikiej latorośli, albo poddać się pod przycinanie Ojcu Duchów. Po co? Aby żyć. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra. Dla naszego dobra, podkreślam. Dla mojego dobra. Abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Wydaje błogi owoc sprawiedliwości. Ten cudowny, pachnący Chrystusem owoc Ducha Świętego. To jest to przycinanie. Jeśli człowiek jest podatny na korektę Ducha Świętego, to to przycinanie nie jest tak bolesne, bo dochodzisz do okoliczności, kiedy Duch Święty w twoim sumieniu, które ma związane w Duchu Świętym, przemawia do ciebie, nie rób tak. Czemu tak się odezwałeś? Postąp inaczej, łagodniej, wstrzemięźliwiej. To przycinanie nie jest bolesne. Jest ten moment na zatrzymanie się. Ale jeżeli dalej trwamy w swoim uporze, to tak jak wspomniałem, to może nas to boleć. Ale On to robi tylko ze względu dla naszego dobra, jak mówi Słowo Boże. Dla naszego dobra, abyśmy wydali błogi owoc sprawiedliwości. Czy jesteśmy w stanie dziękować Bogu za to, że tak nas prowadzi, że przycina nas, pielęgnuje. Patrzcie, ile Bóg Ojciec nam czasu poświęca. Pamiętacie tą przypowieść Pana Jezusa Chrystusa, kiedy najął do winnicy pracowników, jednych o świcie, drugich później w południe. Oni mieli później pretensje, że dostali taką samą zapłatę. Tam jest cały czas praca przez cały rok. Praca Ducha Świętego. Praca winogrodnika. Kiedy nad tą latoroślą musi pracować. Bo jeśli nie, to skutek tego taki jest, jak w tym symbolicznym drzewie, o którym wam wspomniałem, że człowiek zetknięty z takim nowonarodzonym dzieckiem, ale idącym w tej cielesnej, niepohamowanej naturze, zetknięciu z jego goryczą, z jego złością, z jego plotkarstwem, z jego intrygami, to zaczyna po prostu usychać jak to drzewo. Brakuje mu światła, jest mu ciasno. Natomiast zupełnie inaczej wygląda, gdy są spotkanie z takim człowiekiem, który jest szczepiony krzew winny, ale wydaje owoce Ducha Świętego. Te owoce są godne podejścia i zbliżenia się, posmakowania. Skąd taki wspaniały, dobry owoc? Bracia i siostry, tak jak powiedziałem, kończy się sezon wegetacyjny, owoce są zebrane, krzew jest przycięty, ten wzrost jest niewielki. I co wówczas mówi winogrodnik? Do zobaczenia za rok. Bracie i siostro, dziecko Boże, zaczniemy od nowa. I znowu się ten cykl powtarza. I znowu te pączki śpiące na wiosnę, gdy ten sok z krzewu winnego uderza w nie, budzą się do życia i wyrastają pojedyncze latorośle z krzewu winnego. Każda osobno. I każda osobno jest prowadzona. I każda osobno jest pielęgnowana przez następny rok. I przycinana. I obrywane liście, aby tej światłości nie zasłaniały. I te pędy, dzikie pasierby. I doprowadzana do wydania owocu. Owocu Ducha Świętego. Miłości, radości, łagodności, wstrzemięźliwości i tak dalej. I co? Zbiór owoców. Przycinanie. ten niewielki duchowy wzrost, ale wzrost, wzrost w Panu, nie w swojej cielesnej, ambicjonalnej, egoistycznej naturze, ale w Panu, systematyczny wzrost. I znowuż to samo, do zobaczenia na wiosnę, mówi winogrodnik. Znowu zacznę nad tobą działać, znowu zacznę cię pielęgnować, tylko bądź poddany Ojcu Duchów, bądź poddany Jego woli, nie traktuj tego jako coś przykrego, bo jest to konieczne i niezbędne, aby cię winogrodnik ukształtował twoją naturę na naturę podobną do Jego Syna Jezusa Chrystusa. Abyś mógł się stać tą częścią krzewu winnego. Abyś mógł wydać trwały owoc, owoc wieczny, słodki, przyciągający, owoc, który się nie psuje. Czy nasze serca są otwarte na to? Czy rozumiemy to Boże prowadzenie? Że tak musi być, bracia i siostry. Ludzie często swoją cielesną naturę próbują usprawiedliwiać, swoje zachowania wobec innych. I na przykład psychologia i socjologia podzieliła sobie profile osobowości na 4 grupy. Mówi się o jednych ludziach, że są cholerykami, o innych, że sangwinikami, o jeszcze innych, że melancholikami. I 4. grupa to flegmatycy. I często ludzie szukają sobie usprawiedliwienia właśnie. No cóż, urodziłem się cholerykiem, więc mam prawo do tego, aby kogoś ranić, aby używać słów, które są jak rzucone żagwie ognia, sterte słomy albo w dojrzewający łan zboża, gdzie się pojawi tam pożar, który trzeba gasić. Ale może powiedzieć flegmatyk, no ja taki nie jestem, jestem lepszy od choleryka. Wcale nieprawda. Bo flegmatyk umówi się z tobą na godzinę 8, a przyjdzie o 11. Kim jest? Kłamcą. Albo w ogóle się nie pojawi i uważa, że wszystko jest w porządku, bo coś mu tam wypadło. Nawet nie raczy zadzwonić. To są profile osobowości, o których mówi świat, ten świat. Natomiast Biblia mówi tylko o 2 profilach osobowości. Cielesnej naturze człowieka i duchowej naturze człowieka. I nie ma, bracia i siostry, innych profili. Z listu do Rzymian apostoła Pawła przeczytam w odniesieniu do tego, co powiedziałem. 8 rozdział, list do Rzymian i wiersze 5-14. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Zobaczcie, w innych tłumaczeniach jest ci, którzy poddają się prowadzeniu Ducha Świętego. Ci są dziećmi Bożymi. To, że narodziłeś się na nowo, to, że narodziłem się na nowo, bracia i siostry, i jestem wszczepiony w krzew winny, to jeszcze nie znaczy, że poddaję się prowadzeniu Ducha Świętego. Tak ma być. Mogę iść swoją drogą, drogą dzikiej latorośli, ale mogę iść drogą prowadzoną przez Ducha Świętego i wydawać cudowne owoce Ducha Świętego. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Można być w tym krzewie, ale nie mieć Ducha Chrystusowego. Nie poddawać się Jego prowadzeniu. Iść drogą swoich ambicji, drogą pożądliwości i żądzy swojej cielesnej natury. Kończąc już, bracia i siostry, chciałbym jeszcze raz wrócić do tego, co wspomniałem wcześniej, mówiąc o tym, że każda latorośl jest prowadzona przez winogrodnika. Prowadzi ją osobiście, prowadzi ją indywidualnie, ale prowadzi ją w krzewie winnym, w Chrystusie, który jest głową Kościoła. Prowadzi ją w Kościele. Pamiętacie kiedyś nad Morzem Tyberiackim Piotr, który szedł z Janem za Panem Jezusem, zapytał się Pana Jezusa odnośnie Jana: Panie, a co z tym? Co mu odpowiedział Pan Jezus? A co ci do tego? A co cię to interesuje? Ja go prowadzę swoją drogą. Ja go prowadzę jako odrębną latorość. A ty czemu się troszczysz od niego? Pan Jezus tego mu nie powiedział jeszcze przed chwilą, się trzy razy mnie zaparłeś, a dzisiaj się martwisz o Jana. Nie martw się. Jest w moich rękach. Poddaję się prowadzeniu Ducha Świętego. Poddaję się pielęgnacji Ojca, winogrodnika. Nie przejmuj się nim. Ja go wyprowadzę na człowieka o naturze Syna Bożego Jezusa Chrystusa. W mojej naturze. Nie przejmuj się nim. Bracia i siostry, kończąc, wrócę jeszcze raz do fragmentu Słowa Bożego, którym zacząłem, a więc do Ewangelii Jana, do 15 rozdziału i przeczytam werset 16. Ewangelia Jana 15:16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was. Zobaczcie, to jest Boże przeznaczenie. Ludziom czasem się wydaje, że jak robią wiele szumu koło siebie, wiecie, latają z ewangelizacji na ewangelizację, na konferencje, wyganiają demony, nie wiadomo co jeszcze, to jest ich przeznaczenie. A Pan Jezus mówi zupełnie co innego. Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. Abyście stali się tym pięknym owocem, aby te owoce były was widoczne, abyście głosząc Ewangelię ludzie lgnęli do was, abyście pachnieli Chrystusem, aby widziano w was odbicie mojej chwały. O to mi chodzi. Nie to, co robicie, jak dużo robicie dla mnie, ale jacy jesteście, kim jesteście. Czy wydajecie owoc, bo wtedy będziecie wiarygodni, wtedy będzie Ewangelia, którą głosicie, wiarygodna, ponieważ będą widzieć was, mnie i moje postępowanie. Przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Tego nam wszystkim, bracia i siostry, życzę. Tego poddania pod prowadzenie winogrodnika. Poddajmy się Ojcu Duchów, a będziemy żyć. A wyprowadzi nas na dzieci Boże, a wyprowadzi nas na naturę Syna swego Jezusa Chrystusa. A tylko taka natura wejdzie do Królestwa Bożego. Amen.